Kończy się ostatnia tura zimowego wypoczynku. Średnie obłożenie w ciągu ostatnich 6 tygodni w hotelach na Podhalu wyniosło 60%, przy czym zdecydowanie lepsze były weekendy. Katarzyna Młynarczyk.
Nie jest źle, bo pamiętać trzeba, że baza noclegowa na Podhalu tak się zagęszcza, że goście do dyspozycji mają znacznie więcej obiektów. Część z nich paradoksalnie odstraszyła zima, zauważa Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
To są ci goście, którzy przemrożeni nie poszukiwali już niższej temperatury w i uciekli gdzieś pod Palemkę albo w ogóle zrezygnowali z wyjazdu.
Polacy to też społeczeństwo coraz bardziej zamożne, które ma większy wybór.
Społeczeństwo, które w czwartek wieczorem podejmuje decyzję, czy jedzie na narty do Zakopca, czy do Europy Zachodniej, czy leci pod Palemkę do ciepłego klimatu, bo ma na to pieniądze i ma na to pełną wiedzę i swobodę podejmowania decyzji.
Największym zainteresowaniem w te ferie na Podhalu cieszyły się droższe resorty oferujące wiele atrakcji. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
Pogodną mamy niedzielę, ale już nie tak ciepłą, jak była sobota. 6 stopni na Podlasiu, 11 w centrum, 14 na zachodzie. Padać dzisiaj nie powinno przez cały dzień, na północy może powiać.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
12.05 na zegarach, pierwszy dzień marca 2026 roku. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się i zapraszam na nasz 3-godzinny magazyn. Natalia Banaczek kłania się również Państwu jako wydawczyni tego programu, a także Adam Brzeziński jako realizator dźwięku. Oczywiście tematem dominującym będzie sytuacja w Iranie i rozpoczęta wczoraj operacja amerykańsko-izraelska. Jest z nami profesor Przemysław Osiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Dzień dobry, panie profesorze. Kłaniam się.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Tutaj wątków całej tej operacji jest tak wiele, że właściwie nie wiadomo, od którego zacząć, czy od tego militarnego, czy politycznego, i czy skierować wszystkie oczy na Iran, gdzie zdaniem amerykańskich władz otworzyło się okno na to, by zmienić reżim, czy jednak spojrzeć na to szerzej, na implikacje tej operacji, a właściwie już wojny, właściwie w każdym zakątku świata. Gdyby pan zechciał pokusić się o taką esencjonalną analizę, to może nie, ale kwestię, która podsumowałaby wydarzenia z ostatnich 24 godzin, to jakby pan to zamknął?
No, panie redaktorze, przede wszystkim myślę, że najważniejsza informacja tej ostatniej doby, no to jednak śmierć Alego Chameneiego, bo to jednak prawie 37 lat rządów, no na akurat na stanowisku najwyższego przywódcy, bo on wcześniej też zajmował bardzo wysokie stanowiska w tej administracji państwowej, natomiast no jednak prawie 37 lat sprawowania tego urzędu, bardzo wpływowa osoba, która miała duży wpływ na dowództwo strażników rewolucji, na korpus strażników rewolucji, no i niejako też trzymała w karbach trochę te formacje. Myślę, że dlaczego jest to istotne, no bo no, trochę myślenie życzeniowe, ale jak rozumiem i premier Netanyahu, i prezydent Trump liczą na to, że śmierć najwyższego przywódcy otwiera drzwi do zmiany, do możliwości zmiany systemu, do jak nie wiem, otwarcia jakiegoś procesu transformacji, co moim zdaniem na tym etapie jest naprawdę myśleniem życzeniowym i to absolutnie życzeniowym. Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są tu trochę takie ataki na oślep. Myślę, że tego nie wiemy, ale możemy tylko spekulować, ale myślę, że zaczyna się realizować, spełniać najgorszy scenariusz, czyli krótko mówiąc, ta tymczasowa rada, która zgodnie z konstytucją powinna przejąć obowiązki najwyższego przywódcy, jest tak naprawdę tylko takim organem formalnym, fasadowym, a prawdziwa władza jest teraz w rękach dowódców Korpusu Strażników Rewolucji i to oni podejmują działania z pominięciem, myślę, niektórych uwarunkowań politycznych i to jest bardzo niebezpieczny scenariusz.
A czy w tym chaosie nie jest łatwo popełniać błędy strategiczne? Mówię w tej chwili o perspektywie irańskiej, bo odpowiedź, jaką Iran kieruje pod adresem Izraela, to jedno, ale także atak na kraje sąsiadujące, to ustawienie tych krajów w roli sojuszników izraelsko-amerykańskich.
No tak, to wygląda wręcz, ja oczywiście, żeby to wybrzmiało, nie jestem, panie redaktorze, zwolennikiem spiskowej teorii dziejów, ale wczoraj było dużo takich komentarzy, że to ataki spod fałszywej flagi, tak, że to niekoniecznie Iran stoi za tymi atakami, co oczywiście tam pomina milczeniem, ale faktem jest, że jak słyszymy chociażby dzisiaj o atakach na Oman, państwo, które od lat jest co najmniej przyjaźnie nastawione i odgrywa taką rolę mediatora, nawet najbardziej krytycznych momentach napięć między Islamską Republiką Iranu, a chociażby Stanami Zjednoczonymi, czy w ogóle państwami Zachodu. I nagle to państwo też się staje celem ataków. Jest to kompletnie nielogiczne i nie mieści się, moim zdaniem, w żadnym strategicznym planie. To jest plan obliczony na wywołanie strachu, chaosu, wplątania innych państw w konflikt, jakby zrobienia, uczynienia absolutnie wszystkiego, żeby zdestabilizować sytuację w regionie i pokazać, bardzo prosimy, tego chcieliście, no to taką sytuację będziecie mieć i dopóki nie podejmiecie rozmów, nie wiem, z nowym kierownictwem, ktokolwiek stanie na czele Islamskiej Republiki, to ta sytuacja się nie zmieni. Myślę, że to jest teraz ta strategia i ona jest bardzo, bardzo niepokojąca.
Panie profesorze, czy zaskakuje pana powściągliwość sojuszników Iranu, myślę o Rosji, w mniejszym stopniu o Chinach, które dały retoryczny, ale jednak wyraz swojego sprzeciwu przeciwko tej interwencji?
To znaczy zaskakuje mnie, póki co pozytywnie, ale zaskakuje mnie brak działań jakichś konkretnych podejmowanych przez Rosję czy Chiny. Z drugiej strony, panie redaktorze, moglibyśmy się tylko zastanawiać, jakie mogłyby to być działania, poza wysłaniem sił zbrojnych, co absolutnie przecież nie wchodzi w rachubę. A oświadczenia polityczne, dyplomatyczne, owszem, wiele znaczą, ale myślę, że w tych nowych realiach, w tym nowym porządku międzynarodowym znaczą coraz mniej. Tu jedyne, bo niektórzy porównują tą sytuację do Wenezueli i tam również ta, powiedzmy, niemoc czy może brak takiego większego zaangażowania ze strony i Chin, i Rosji był wielokrotnie podkreślany i podobnie, jak widzę, niektórzy robią to w przypadku Iranu, tylko że tu jest podstawowa różnica, o ile Wenezuela jest położona daleko od Rosji i Chin, to jednak Iran jest już jednak na tym bezpośrednim podbrzuszu, jest w Eurazji, a jak rozumiem i Chińska Republika Ludowa i Federacja Rosyjska, roszczą sobie prawo do kontrolowania tego, co dzieje się w Eurazji i chciałby mieć wpływ na bieg zdarzeń. Zmiana reżimu na, nazwijmy to, antyrosyjski i antychiński, moim zdaniem bardzo, bardzo mało realna, ale nawet gdyby do niej doszło, to oczywiście jest najgorszy możliwy scenariusz i dla Moskwy, i dla Pekinu.
No tak, ale jest jeszcze jedna kwestia, ta gospodarcza, bo Wenezuela to nie Iran i odwrotnie, a to, co dzieje się w trakcie tego weekendu, może poważnie rozkołysać rynki, nie tylko w Azji, ale na całym świecie.
Oczywiście, myślę, że będzie tutaj duże pole do spekulacji na ja nie jestem oczywiście ekspertem, ale jeśli chodzi o rynki surowcowe, natomiast już wczoraj widać było wzrost cen i jak rozumiem tutaj, czytałem głosy analityków w Stanach Zjednoczonych, że obawiałem się, że tegoroczny maksimum, jakie było zakładane, maksymalny wzrost ceny ropy na rynkach światowych może być osiągnięty w przyszłym tygodniu. Trudno się tutaj oczywiście na ten temat wypowiadać, do momentu, do którego nie będzie blokady ciśniny Ormus. Cały czas Irańczycy straszą, że to zrobią, ale to nie jest nic nowego, bo straszą tym przy każdej możliwej okazji, przy każdym możliwym napięciu. Dopóki tego nie zrobią, to myślę, że tutaj nie będzie większego zagrożenia. Natomiast jest to niepokojące i to jest coś, co może pośrednio, ale uderzyć w nas wszystkich najszybciej. I to jest to, na czym my możemy stracić materialnie. Już pomijam oczywiście kwestie związane z bezpieczeństwem, także bezpośrednio bezpieczeństwem osób, które się teraz znajdują na Bliskim Wschodzie, bądź też podróżują przez porty lotnicze w regionie.
W sytuacjach takiego chaosu bardzo trudno rozróżnić, co jest blefem, strategiczną grą, a co jest intencjonalnym działaniem. Myślę w tej chwili o słowach prezydenta Donalda Trumpa, który w jednej z wypowiedzi, dość wiele ich było, mówi o tym, że wie już, bądź też ma przygotowanego potencjalnego następców dla obalonych władz Iranu.
To bardzo ciekawe. Chciałbym poznać imię i nazwisko
tej osoby. On też tego nie wyjawił. Teraz pytanie, czy to jest kolejny element szeroko przyjętej strategii wobec tej operacji, czy jak to czasami bywa, Trump też plecie, co mu ślina na język przyniesie.
No, czytajmy, spróbujmy, panie redaktorze, poczytać między wierszami i popatrzeć, kto najczęściej dziękuje prezydentowi Trumpowi z Irańczyków, a jest to książę Reza Pahlavi. To z wiadomych względów, zresztą mieszkający od lat w Stanach Zjednoczonych, mający dosyć dobre personalne też relacje, jak rozumiem, z prezydentem, a zwłaszcza z ludźmi z jego otoczenia. Także myślę, być może pan prezydent myśli o Rezy Pahlavi, który, no, następcy tronu, który zadeklarował, że no myślę, że realnie oceniając jednak sytuację, że jeśli by była taka możliwość, to on chętnie stanie na czele grupy, która by nadzorowała proces transformacji ustrojowej, tak? Nikt nie mówi tutaj o jakimś odnowieniu instytucji monarchii w Iranie, to chyba byłby krok jeszcze zbyt daleko. No sam Reza Pahlavi, trudno powiedzieć, no nikt nie jest w stanie przeprowadzić i to jest niemożliwe, żeby przeprowadzić jakiekolwiek miarodajne badania opinii publicznej w Iranie, na ile on miałby duże poparcie. Można tylko gdybać. On ma duże poparcie wśród imigrantów, tak? Zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Ale w samym Iranie trudno to określić. Jeżeli myśli prezydent Trump o nim, to myślę, że to przy całym szacunku dla Rezy Pahlaviego nie jest to dobry wybór, a w samym Iranie, no to tak jak wspomniałem, byłbym bardzo, bardzo ciekaw, kto wewnątrz Iranu prowadził, bo rozumiem, że to takie rozmowy musiałyby się odbyć, prowadził zakulisowe rozmowy z administracją amerykańską. To byłoby naprawdę, no myślę, że scenariusz na dobry miniserial na popularnej platformie.
Zastanawia mnie i pewnie wielu także, co Irańczycy mogą zrobić i w jaki sposób odbierają te nawoływania administracji amerykańskiej, by wyszli na ulicę i wykorzystali to, co się wydarzyło kilkanaście godzin temu, by krótko mówiąc obalili reżim. Netanyahu też mówi o tym, że być może to jest szansa jedna na pokolenie, ale z drugiej strony strona amerykańska, izraelska zapowiada nowe ataki, więc no jedno drugie raczej wyklucza.
No myślę, że Irańczycy, nawet gdyby chcieli, no to jednak masowo nie będą wychodzić na ulicę. Dlaczego? No bo mają też w pamięci i z zeszłego miesiąca i z przeszłości, ale zwłaszcza z przełomu grudnia i stycznia brutalne pacyfikacje protestów i wtedy rzeczywiście i Korpus Strażników Rewolucji, zwłaszcza na Ibasidze, pokazali, że ich poziom determinacji i desperacji jest absolutnie najwyższy w historii.
Myślę, a nie został on osłabiony wczorajszymi wydarzeniami?
Nie sądzę, dlatego że wiele osób spośród korpusu wie, że tak naprawdę ich nie, znaczy oni mogą myśleć w ten sposób, tak? Próbuję myśleć ich kategoriami, że ich nie czeka żadna przyszłość dobra, tak? Przyszłość w jakimkolwiek innym systemie, więc dla nich to jest walka o przetrwanie. I w sensie politycznym, i ekonomicznym, i każdym innym, nawet też fizycznym. I myślę, że tutaj ten poziom desperacji jest tak duży, że się nie cofną przed niczym. I teraz cywile, tak? Obywatele, osoby, które będą wychodzić na ulicę, no mają z tyłu głowy, prawie każdy w Iranie albo zna kogoś, kto był aresztowany, jest w więzieniu, albo był, albo zginął podczas protestów, to tyle już się tego nazbierało przez te wszystkie lata, więc to troszeczkę inaczej funkcjonuje takie społeczeństwo, w którym jest ten bilans krzywd i represji jest bardzo, bardzo wysoki, inaczej by pewnie zareagowali na coś takiego, nie wiem, obywatele Polski czy Francji, gdzie tradycje, no zwłaszcza Francji, gdzie protesty, tradycja protestowania jest bardzo długa, no ale też nikt się nie obawia jakiejś brutalnej pacyfikacji. Wtedy to by w takich państwach takie wyzwania być może by zadziałały. Natomiast w państwach, gdzie społeczeństwa są zastraszone, opozycja antysystemowa zorganizowana tak naprawdę nie istnieje. No trudno mi to sobie wyobrazić, bo co ci cywile mają robić? Mają wychodzić na ulicę i rozbrajać policjantów i żołnierzy? No chyba nikt nie wierzy w taki scenariusz.
Bardzo dziękuję za poświęcony nam czas. Profesor Przemysław Osiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza był naszym pierwszym rozmówcą. Kłaniam się panu. Dobrej niedzieli.
Bardzo dziękuję. Miłego dnia. Dziękuję.
12:18 na zegarach. Czas na informacje.
Autopromocja.
Czy Polska jest państwem świeckim? W teorii tak. Reguluje to bowiem ustawa z 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Choć w naszej konstytucji świeckość państwa nie jest zapisana. W ostatnim czasie dużo mówi się o tym, że polskie społeczeństwo się laicyzuje i coraz więcej Polaków chciałoby rozdziału państwa od kościoła. Jak zatem wygląda obecnie sojusz tronu z ołtarzem? Czy jego głównym problemem jest fundusz kościelny? I czy w dzisiejszej rzeczywistości polityczno-społecznej pełny rozdział państwa od kościoła jest w ogóle możliwy? Nazywam się Anna Sobańta i zapraszam na rozmowę o książce Co łaska? Ile politycy płacą za poparcie księży? W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
Autopromocja.
Reklama.
Szukasz części do auta? Na Allegro to proste. Wpisz numer VIN, a dobierarka pokaże dopasowane części, opony i felgi. Porównaj ceny i wybierz dokładnie to, czego potrzebujesz. Jak motoryzacja, to Allegro.
Mieszkam w Toruniu, ale nikt mnie nie nazwie starym piernikiem.
Stosujemy Vitaminer Senior D3, więc to jasne jak słońce, że jesteśmy pełni energii.
To prawdziwa gwiazda wśród witamin dla seniorów. I do tego w dobrej cenie.
Suplement diety Vitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera układ odpornościowy.
Kopernik też stosowałby Vitaminer Senior D3.
A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy Vitaminer Senior D3 z luteiną. Więcej informacji na vitaminer.pl. Aflofarm.
Marian, a gdzie mogę kupić
na mediaexpert.pl?
No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
Na mediaexpert.pl.
No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
Barbara, na mediaexpert.pl.
Mamusia?
Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
To przy okazji zjesz z nami.
Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
To tylko przy okazji.
W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje Tok FM. Władze Iranu ogłosiły początek 40-dniowej żałoby po śmierci najwyższego przywódcy duchowo-politycznego kraju, Ajatollaha Alego Chameneja. W Szirazie i Teheranie na ulicę wyszły tysiące ludzi, wzywając armię do pomszczenia duchownego, który zginął w atakach USA i Izraela. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian określił zabójstwo mianem wielkiej zbrodni i wezwał naród do jedności. Armia izraelska poinformowała o zniszczeniu około połowy irańskich zapasów rakiet od rozpoczęcia wczoraj ataków na Iran. Izrael twierdzi także, że zapobiegł wyprodukowaniu co najmniej 1500 kolejnych. Analizujemy dalej sprawę programu SAFE. Chcielibyśmy jeszcze przedyskutować te kwestie z przedstawicielami rządu, informuje szef BBN-u Sławomir Cęckiewicz. Sejm zaakceptował w piątek 4 senackie poprawki do ustawy wdrażającej program unijnych pożyczek na dozbrojenie. Przewidują one m.in. spłatę pożyczek spoza budżetu Ministerstwa Obrony i ochronę antykorupcyjną projektu. Teraz dokument czeka na decyzję prezydenta. A więcej informacji na naszym portalu tok.fm.pl.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12.22, niedzielny program Radia Tok FM, niedzielny magazyn Radia Tok FM. Doktor Renata Nowaczewska jest z nami, amerykanistka i historyczka z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry, kłaniam się.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
To czas na to, byśmy spojrzeli na wydarzenia na Bliskim Wschodzie z perspektywy amerykańskiej. Jak Amerykanie odbierają całą tę operację? Czy mogłaby pani podzielić się tym, w jaki sposób jest komentowana sytuacja z ostatnich godzin, a dotyczy ona prezydenta, który nie dość, że obiecywał zakończyć wszystkie wojny, no to pewnie w domyśle nie chciał rozpoczynać kolejne, jednak to zrobił.
No, według słów prezydenta Trumpa to on już zakończył 8, a wkrótce zakończy 9, więc jeśli brać go za słowo, no to możemy się spodziewać czegoś, czego od 40 kilku lat żadna administracja amerykańska nie była w stanie zrobić. No tutaj rzeczywiście na te wydarzenia trzeba spojrzeć z perspektywy tej konkretnej administracji. i trochę nieprzewidywalności, no bo z jednej strony wiemy, że kręgi Trumpa namawiały do negocjacji, z drugiej strony przez kilka tygodni gromadzono siły wokół Iranu. Słyszeliśmy prezydenta, który groził w styczniu i w lutym, że jak nie przestaną. W czerwcu znowu ubiegłego roku po tych nalotach zadeklarował, że cały potencjał nuklearny Iranu został zniszczony, a w tej chwili znowu musiano zastosować naloty, żeby zlikwidować tą broń nuklearną, którą znowu Iran posiada. I tutaj widać takie właśnie różne strategie administracji Donalda Trumpa. No bo słyszymy nawołania Trumpa do tego, żeby naród irański się podniósł. No i to bardzo przypomina jako mi historyczce 56 rok i wezwania Eisenhowera, żeby naród węgierski powstał i żeby zniewolony lud powiódł sam do wolności, czy pusza do narodu irańskiego. Ja bym to raczej postrzegała i tak postrzega to opinia amerykańska, że to jest rodzaj takiego diversionary war, czyli takiego odwracania uwagi od problemów wewnętrznych. No bo widzimy absolutnie katastrofalne niskie notowania samego Trumpa. Wiemy, że za chwilę będą wybory połówkowe. No i normalnie taki tryb wprowadzenia stanu wyjątkowego ma działać jako, i tutaj znowu użyję terminu amerykańskiego, rally around the flag, czyli żeby się naród zjednoczył wokół przywódcy, wokół flagi, tak? Że mamy zagrożenie wewnętrzne, czy mamy zagrożenie zewnętrzne i w obu obozach ma powstać takie jednolite poparcie. To się udało po 11 września. Tutaj w Stanach Zjednoczonych tego nie widać. Znaczy widać, że udaje mu się odrobinę zmobilizować trochę podzieloną tą bazę republikańską, czyli własny obóz. Natomiast jeśli chodzi o demokratów, no to w ostatnich badaniach zaledwie, tutaj w zależności od źródeł, od 7 do 10% demokratów popiera militarne działania, ale prawie 80% sprzeciwia się interwencji, czyli widać dalszą tą polaryzację. Więc można to odczytać jako element... No owszem, tak, zniszczenia państwa numer jeden, skąd wywodzi się międzynarodowy terroryzm, ale raczej jako odciąganie uwagi od problemów wewnętrznych, które tutaj, z którym się Trump sam i jego administracja boryka. Poza niskimi notowaniami, to oczywiście chodzi tutaj o kwestie doniesień w związku ze sprawą Epsteina. No i są jeszcze takie opinie, które mówią, to jest wszystko, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi oczywiście o pieniądze. A mianowicie ten przepływ pieniędzy, i tutaj na to zwrócił uwagę jakiś czas temu już Timothy Snyder, który właśnie mówił o tych powiązaniach biznesowych otoczenia Trumpa z tymi regionalnymi przeciwnikami Iranu. Mówimy tutaj o inwestycjach emirackich firmy Donalda Trumpa, o jakieś tam saudyjskie kontrakty i tym podobne. No i można powiedzieć, że kiedy te rakiety uderzają w Iran, no to działa na rzecz rządów, które wcześniej, można powiedzieć, pośrednio lub bezpośrednio w jakiś sposób zasilały majątek osobisty Donalda Trumpa. I że to jest takie wykorzystanie armii Stanów Zjednoczonych jako instrumentów, nie wiem, obsługi jakichś zobowiązań wobec partnerów zagranicznych, a co najbardziej wobec czego, tak, największe obawy wyraża opinia amerykańska, opinia publiczna, ta, no trochę opozycyjna, tak, wobec Donalda Trumpa, a mianowicie, że to jest kolejny taki etap wykorzystania właśnie tego stanu wyjątkowego, o którym powiedziałam, dzieje się w wielu krajach z własnej historii, to też wiemy, tak, kiedy demokratycznie wybrani liderzy budują taką własną narrację, taką, nie wiem, retorykę bezpieczeństwa, zjednoczeni wobec flagi i w tym takim poczuciu z jakiegoś potencjalnego, prawdziwego lub nieprawdziwego, wyimaginowanego zagrożenia, prowadzą do tego, że podporządkowują sobie sądy, podporządkowują sobie media, taki system wyborczy po to, żeby zawęzić tą debatę publiczną do tych haseł, do sloganów patriotycznych i że, no, a w tym czasie, nie wiem, skierować środki finansowe do polskich grup beneficjentów. To tak trochę zadziałało z Wenezuelą, choć mimo, że sam prezydent porównał tutaj Iran do Wenezueli, to nie można postawić znaku równości, ale można doszukiwać się pewnych podobieństw w tym względzie, że no tak, pozbyto się tutaj Maduro z Wenezueli, a reżim trwa. Jedyna zmiana, no to Stany Zjednoczone zaczęły kontrolować przemysł naftowy w Wenezueli. W Iranie to tak nie będzie, bo w przeciwieństwie do wielu krajów reżimowych wiemy, ja się na Bliskim Wschodzie nie za bardzo znam, ale na tyle mogę jak gdyby te kwestie porównać, że to nie jest taki system piramidy, tylko tutaj widać, że ten system władzy w Iranie jest bardziej taki filarowy. To pokazały na przykład te naloty i bombardowania z czerwca ubiegłego roku, kiedy Khamenei gdzieś tam był w bunkrze bez łączności, a system działał, a Iran funkcjonował, a gdzieś tam ta obrona była. Więc no tutaj rzeczywiście oburzenie opinii publicznej będzie coraz bardziej słyszalne w Stanach. No to jest... Wiąże się między innymi z tym, że nie ma kompletnie takiej, ani nie ma ta administracja, ani nie miały inne, takiej szerszej strategii ani wejścia, ani wyjścia. I ale... to jest ciekawe, że przepraszam, że tak się rozgadałam, że republikanie sami, ja się ciągle jako historyczka odwołuję do tego, że w 1984 roku republikańska administracja i tutaj dokonała takiej, znaczy w osobach Powella i Weinbergera wystosowała taką strategię, czy doktrynę nawet, właśnie, że jak Stany Zjednoczone, kiedy mogą rozpocząć działania wojskowe. Tam było 8 punktów i między innymi chodziło o to, że no, ten interes narodowy, ale trzeba oszacować ryzyko i koszty, wejścia i wyjścia, czyli niekoniecznie, żeby Trump wysyłał tutaj wojska lądowe, ale chodzi między innymi przede wszystkim o w ogóle zaangażowanie sił amerykańskich i z jakim odwetem to się będzie wiązało.
No, historia też pokazuje, że żadna administracja nie decydowała się na tak radykalne kroki, kiedy najsilniejszą pobudką były spadające sondaże. To tak w nawiązaniu do pani słów.
No tak.
Mhm. Natomiast pani powiedziała, że Wenezuela to nie Iran i odwrotnie, to oczywistość. Natomiast też siła retorsji jest zupełnie inna. I pytanie, w jaki sposób może zareagować administracja amerykańska, albo też inaczej, obywatele na słowa Iranu, nawet jeśli to jest tylko warstwa retoryczna. Zacytuję słowa przewodniczącego parlamentu Iranu. Przekroczyliście nasze czerwone linie i musicie za to zapłacić. To dla nas wojna egzystencjalna i nadszedł czas zemsty. No, Wenezuela nawet nie ma środków ani aspiracji, żeby w taki sposób odpowiadać. I czy aby to nie jest przelicytowanie ze strony amerykańskiej?
No tutaj należy się spodziewać wszystkie ręce na pokład, rzucenia wszelkich sił i stąd te odwrócenie uwagi reżimu Iranu w postaci tej retoryki Trumpa, tak? Czyli on sobie wyobraził, że jeśli wznieci, czy nastroje te wewnętrzne, no bo wiemy o protestach, no, z ogromną przemocą zwalczanych protestach w ciągu ostatnich miesięcy. Nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to są kilkadziesiąt tysięcy ofiar. I teraz no, dwojako. Reżim może się zająć, znaczy może być taki pomysł na to, żeby władze w Iranie jakiekolwiek są i będą, żeby odwrócić ich uwagę, skupiając się na zapanowaniu nad sytuacją wewnętrzną, jeszcze większymi tam aktywnością i przemocą wobec protestujących. Tym samym no, nie będzie tej uwagi, żeby odpuścić jakieś ataki. Zresztą słyszymy przy użyciu dronów i innych, nie wiem, mniejszych, ja się kompletnie na broni nie znam, tak, ale rakiet sąsiednie państwa. Ale to myślę, że to nie działa. To będzie na zasadzie takiej, że opinia publiczna Iranu, czy te grupy protestujące niezadowolone, to jeszcze bardziej będą czuły się z niejako, jakby to nazwać, właśnie, że raczej nie spodziewam się tego, że wystąpią na ulicę, tylko będą czekały, jak będzie wyglądał rozwój sytuacji. I jedynym sposobem dla reżimu Iranu będzie odwrócenie właśnie tej niechęci wobec władzy w stosunku do tego wroga numer jeden, który był i jest od 40 plus lat, czyli właśnie Stanów Zjednoczonych. I znowu Stany Zjednoczone będą główną przyczyną, powodem, ale także głównym punktem, który należy zaatakować, więc tu możemy się spodziewać, nie wiem, zwiększonej aktywności grup terrorystycznych, gdzieś tam podszytych ideologią. Więc skutków możemy się spodziewać rozmaitych, ale na pewno najboleśniej odczują to Amerykanie. Prędzej czy później.
No właśnie, czy w tej chwili nie wdarła się do ich życia pewna obawa? Choćby wielu ekspertów nawiązuje do tego, co wydarzyło się 11 września, i właściwie scenariusze te pełne są rozwiązań, które niestety mogą poprowadzić irańskich fanatyków działających w ten właśnie sposób.
No właśnie o tym mówiłam, że to jest podobnie jak w krajach demokratycznych liderów, którzy wykorzystują te stany wyjątkowe, podobnie to działa w krajach reżimowych, że właśnie zjednoczyć tych, którzy, nie wiem, byli rozproszeni albo gdzieś tam wstrzymali swoją działalność, albo niekoniecznie byli tak skuteczni do tego, żeby zaatakować ponownie. No oczywiście Stany Zjednoczone są, można powiedzieć, bardziej przygotowane w tej chwili na podobny atak w tej skali mniejszej niż 11 września. To już wiemy o procedurach bezpieczeństwa, którzy jako zwykli pasażerowie odczuwamy przy okazji podróży z samolotami, to niekoniecznie tylko po Stanach, ale nawet po Europie. No ale zawsze jakaś luka może się znaleźć. No i tutaj kwestia, mamy 2 lata tej prezydentury, mamy wybory połówkowe w Stanach i teraz kwestia, jak władze amerykańskie się zmienią lub nie zmienią wkrótce. I tutaj na przykład ten głos słychać J.D. Vance'a, który no, przez niektórych jest namaszczany na kontynuatora tego, jaką politykę wiedzie Donald Trump. No i on wyraźnie mówi, tak, to jest kwestia obywateli Iranu, tak, to jest mieszkańców, niech oni sobie z tym kłopotem radzą. No ale właśnie, tak, te takie proxy wars, gdzieś tam w te wojny zastępcze, tak, na całym Bliskim Wschodzie. Przez tyle lat wywoływane, wspierane przez Amerykanów, no nigdy nie dały istoty, a mianowicie jak zawalczyć z tym głównym problemem, tak, czyli z ideologią samego reżimu. I tutaj wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, tak? Więc możemy się tutaj rzeczywiście spodziewać wsparcia irańskich działań przez różne grupy terrorystyczne.
Bardzo dziękuję. Doktor Renata Nowaczewska była z nami, amerykanistka i historyczka z Uniwersytetu Szczecińskiego. Kłaniam się i do usłyszenia.
Pięknie dziękuję. Pozdrawiam.
Informacje Radia Tok FM przed nami.
Autopromocja. Cezary Łasiczka udowadnia, że na świat można spojrzeć inaczej. Wyławia sprawy, które umknęły głównym nurtom. Patrzy na bieżące wydarzenia z zaskakującej strony. Nauka i sztuka. Kultura i fakty. Analiza i synteza. Owczarek. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Szukasz skutecznego sposobu na zimę? Jak tak, to Allegro. Sprawdź szeroki wybór leków bez recepty i uzupełnij domową apteczkę bez wychodzenia z domu. Szybko i wygodnie. Skutecznie zadbaj o całą rodzinę w sezonie zimowym. Materiał reklamowy prezentuje portal Allegro i nie stanowi reklamy produktów leczniczych, wyrobów medycznych czy aptek ogólnodostępnych. Pamiętaj, że produkty lecznicze bez recepty należy stosować zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki, a w razie wątpliwości co do stanu swojego zdrowia, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomag Cardio.
Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi.
Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm.
Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład ekspres automatyczny Krups Evidence Hot and Cold. Mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
Bo w Media Ekspert taniej masz.
Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie?
Jasne.
Coś nie tak?
Chyba jednak nie czuję mięty.
Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Rada Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej zbierze się jutro w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie. O zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia wnioskowała Rosja. Według dyplomatów, na których powołuje się Reuters, nie pojawiły się oznaki, by w sobotnich atakach uderzono w irańskie obiekty nuklearne. Alireza Arafi z Irańskiej Rady Strażników został wybrany do Rady Przywódczej, która będzie tymczasowo sprawować obowiązki zabitego w amerykańsko-izraelskich atakach najwyższego przywódcy Iranu Ajatollaha Alego Chameneja. W Radzie zasiadają już prezydent kraju i szef irańskiej władzy sądowniczej. Liczne tankowce gromadzą się zarówno u wejścia do cieśniny Ormus, jak i u wyjścia z niej, informuje Bloomberg. Po atakach USA i Izraela Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła, że żadnym jednostkom nie wolno pokonywać cieśniny łączącej Zatokę Perską z Morzem Arabskim i Oceanem Indyjskim. Mieszkańcy Krakowa i okolic od jutra będą mogli ponownie korzystać z miejskiego systemu rowerów elektrycznych. Przygotowano tyle samo jednośladów, co w zeszłym roku, 143 oraz 7 stacji przy parkingach Park and Ride. W czerwcu pojawi się nowa stacja Grzegórzki. Więcej informacji o 13.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Niedzielny magazyn Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk przy mikrofonie. Przez najbliższy kwadrans będziemy wpisywać się w temat weekendu, ale nim opowiem, o co w nim chodzi, przedstawię moją rozmówczynię. Jest nią dr Agnieszka Ładna, kierownik Zespołu Badań nad Cyberprzestrzenią i Cyberbezpieczeństwem NASK, Państwowy Instytut Badawczy. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
A teraz już powiem o kampanii, w którą wpisuje się między innymi Radio TOK FM. Kampanii, która ma na celu zalogowanie się do relacji, czyli doznanie albo zaznanie higieny cyfrowej, z którą nie zawsze jest tak, jak chcielibyśmy i tak, jak powinno być. Choćby w parlamencie i na poziomie rządowym trwają dyskusje nad regulacjami, które ograniczałyby korzystanie z mediów społecznościowych przez najmłodszych, ale no, w takim samym stopniu powinno to dotyczyć dorosłych. Może nie chodzi o przepis, zaostrzenie przepisu, ale też umiejętność korzystania z nich. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o higienie cyfrowej, jak ją kształtować, ale też na bazie danych, na bazie badań, które i państwo prowadzą, choćby w grupie 13-17, czyli młodych ludzi, którzy za chwilkę w dorosłość wejdą. Co wiemy o higienie cyfrowej młodych Polaków?
Może ja zacznę od tego, że higiena cyfrowa jest teraz czymś takim jak kiedyś nauka pisania. To jest bardzo istotna kwestia, która powinna być ważna dla każdego, bo teraz technologie są powszechne i nie da się praktycznie funkcjonować bez nich. Co wiemy? Monitorujemy zachowania dzieci w wieku 13-17 lat już od 10 lat. Pytamy ich o to, w jaki sposób korzystają z nowych technologii i pytamy też ich rodziców, jakie mają wyobrażenia na temat tego, w jaki sposób ich dzieci korzystają z internetu. No i dane są niepokojące. Ja podam, jak mówimy o relacjach, to podam takie dane, które mówią o tym, że co czwarty uczeń czuje, że jego wirtualni znajomi rozumieją go lepiej niż znajomi i przyjaciele ze świata realnego. A co piąty mówi, że relacje ze znajomymi, z którymi się komunikuje za pośrednictwem smartfona, są bardziej zażyłe niż te bezpośrednie w świecie realnym. Więc wiemy, że ten aspekt komunikacji przenosi się w bardzo dużej części do cyberprzestrzeni. I czy to jest dobrze? Czy to nie jest alarmujące? Okazuje się, że częściej niż co trzeci uczeń, częściej niż ten trzeci młody człowiek, który niedługo będzie właśnie dorosłą osobą, ma symptomy uzależnienia od internetu, symptomy uzależnienia od korzystania ze swojego smartfona. Co to oznacza? Że czuje, że zbyt długo korzysta ze swojego smartfona, próbuje to ograniczyć, ale nie jest w stanie. Dodatkowo ci młodzi ludzie uzależniają poczucie swojej szczęśliwości od tego, czy mogą korzystać ze swojego urządzenia do łączenia się z internetem. Co piąty twierdzi, że nic nie jest tak przyjemne jak to, że, jak korzystanie z tego smartfona. Co trzeci, że jego życie byłoby puste, gdyby nie mógł tej czynności wykonywać. Jak dołożymy do tego te relacje, o których przed chwilą na początku powiedziałam, i zażyłość tych relacji w internecie, porównanie z tymi, w jaki sposób komunikują się z offline'owymi przyjaciółmi, i dodatkowo jeszcze, że nie są w stanie funkcjonować bez internetu, że twierdzą, że nigdy nie zrezygnują z tego korzystania ze swojego smartfona, nawet gdyby ich życie tu takie offline'owe miało ucierpieć, co czwarty młody człowiek uważa, że to jest po prostu ważniejsze. Potem widzimy jeszcze młodego człowieka, który wstaje rano zmęczony, ponieważ kładzie się spać ze smartfonem, wstaje, również ma potrzebę sięgnięcia po ten smartfon, to widzimy przebodźcowanego młodego człowieka, który za chwilę stanie się dorosły. Teraz kto jest odpowiedzialny za to, że to dziecko jest w takim stanie? No, dorośli zawsze mają tą odpowiedzialność i to oni powinni zapewnić bezpieczeństwo i jakieś ramy, które pomogą tym dzieciom funkcjonować i wspierać się nową technologią, a nie przebodźcowywać, nie wpływać negatywnie na ich rozwój.
Ten ostatni wniosek, pani doktor, przepraszam, wejdę w słowo, można zamknąć jednym z haseł kampanii, czyli higiena cyfrowa nie jest zabieraniem dziecku telefonu, ale odkładaniem własnego.
Tak, to jest związane z tym, że dzieciaki widzą, co robią dorośli i takie zachowania powielają. W tych badaniach, na które się powołuję, pytaliśmy też tych młodych ludzi o to, co najchętniej by robili w wolnym czasie. I oni tam, poza tym, że chcieliby korzystać oczywiście z internetu, komunikować się ze znajomymi, słuchać muzyki, to wskazywali, że chętnie spędzaliby czas ze swoimi rodzicami i opiekunami. Jak pytaliśmy o to samo ich rodziców, to oni zdawali się nie dostrzegać tej potrzeby. Czyli sami młodzi ludzie mają taką potrzebę kontaktu bezpośredniego. Chcieliby przebywać w obecności swoich rodziców i opiekunów, ale musi być ta wiedza też z drugiej strony. Rodzice muszą to widzieć. My wtedy, kiedy była pandemia, pytaliśmy o dzieciaki o to, jak znoszą to przebywanie na wspólnej przestrzeni z rodzicami, kiedy podczas nauki, czasu wolnego, i okazywało się, że one świetnie sobie w tym poradziły i były nawet zadowolone, że mogły liczyć na wsparcie. Ta obecność rodziców w zasadzie była dla nich wspierająca, przeciwnie było dla rodziców. Oni byli obciążeni, bo po raz pierwszy cały czas mieli na tej przestrzeni dzieci, które wcześniej wychodziły z domu, do szkoły, nie widzieli też, jak wtedy rodzice, jak bardzo obciążający jest ten czas nauki, jak to duże zaangażowanie, ale bardziej chciałabym wskazać tu na tą potrzebę bezpośredniego kontaktu dorosłych z tymi młodymi ludźmi, którą sami młodzi sygnalizują, a zdają się nie zauważać tego dorośli.
Bardzo istotne są dane, które pani przytoczyła, i też wnioski, które z nich płyną, ale też i oczekiwania, jakie artykułują badani. Czy można już opisać jakieś tendencje na przestrzeni lat? Czy jest to proces postępujący, który stał się takim korkociągiem, w który wpadamy, czy wręcz przeciwnie? Bo wszystko na świecie przebiega też w okresach koniunktury i w końcu ta przestrzeń cyfrowa też się kiedyś ludzkości znudzi.
Może nie znudzi, bo stała się normą. To tak jak kiedyś myśleliśmy, nie wiem, energia elektryczna była jakimś nowym, teraz jest czymś oczywistym. Tak samo internet, nowe technologie. Ale tak, po tylu falach badania możemy wskazać na pewne tendencje. Po pierwsze, teraz jak mówimy o czasie korzystania, no to oczywiście nie mówimy, że stale się zwiększa, możemy mówić, że się unormował. Jest to średnio 5 godzin dziennie, ale to stale jest bardzo dużo. To jest duży czas tego budżetu dobowego. 5 godzin dziennie dzieciaków w sieci. W jaki sposób one ten czas łączą z tym czasem obowiązków szkolnych i tak dalej. Oni po prostu wykonują wiele różnych czynności podczas korzystania z internetu, a ten intensywny sposób korzystania prowadzi do tego, o czym mówiłam, czyli tych symptomów uzależnienia od tego smartfona, od internetu. Są też kwestie dotyczące ekspozycji na treści antyspołeczne. I to jest właśnie klucz do tego, żeby zacząć zastanawiać się, co zrobić, żeby ochronić młodych ludzi przed dostępem do takich treści, bo o ile dorośli mają już wbudowany taki moduł ochrony, wiedzą, co jest dobre, co złe, w jaki sposób mają oceniać to, co widzą, tak młodzi nie mają jeszcze tej tarczy ochronnej. I teraz wyobraźmy sobie młodego człowieka, który cały czas jest zainteresowany na przykład patostreamami, gdzie widzi treści obsceniczne, wulgarne, i jeszcze widzi, że ktoś, kto takie treści promuje, zarabia na tym, staje się kimś, kto ma za to pieniądze i jeszcze dodatkowo sławę. No i teraz dla młodych ludzi jest to pociągające, a potem okazuje się, że dzieci doświadczają przemocy za pomocą właśnie wspieranej technologią cyfrową, poniżanie, ośmieszanie, wyzywanie, i te dzieciaki 50% można powiedzieć, że w jakiś sposób doświadcza tej przemocy, przy czym 17% twierdzi, że nie wie, czy doświadczyło, czy nie, czyli normalizuje się już ta przemoc, ponieważ jest tak powszechna w sieci. Dzieciaki ją obserwują, ona jest nieukrywana, niepiętnowana, więc zaczynają traktować ją w kategoriach żartu, pewnej normy, i wtedy, kiedy dotyka ich bliskich bądź ich samych, nie są w stanie jej zidentyfikować jako coś niewłaściwego. Dodatkowo utrzymuje się ten trend, że dzieciaki najczęściej nie mówią nikomu o tym, że doświadczają takich form przemocy. Nie mówią oczywiście z różnych powodów, no bo właśnie to jest kwestia ingerencji. Jak mówimy o pewnych normach, regulacjach, no to zazwyczaj dorośli mają pomysł odciąć kabel, zabrać telefon. No i to jest taki koszt dla tych młodych ludzi, którego nie chcą ponosić, wolą już nie przyznać się do tego, że padli ofiarą właśnie takiego zachowania, bo odcięcie od tego internetu byłoby dla nich karą, a nie ochroną. Można to tak rozumieć. Tendencją też jest, powiedzmy, że skoro mówimy o zachowaniach przemocowych, o doświadczaniu przemocy, to też ta ekspozycja na treści antyspołeczne, chociażby takie, pomijając patostreamy, jak pornografia, która dla dzieci średnia wieku dostępu do takich treści o charakterze pornograficznym to jest 11 lat i 3 miesiące. To tak młodzi ludzie, mając dostęp do takich treści, które również oglądanie tych treści jest nieukrywane, gdzie widzą, że inni to robią, więc sięgają po te treści. Rodzice nie mają tej świadomości, jak wcześniej to się dzieje. Najzwyczajniej nie reagują na to, bo nie monitorują zachowań dzieci w sieci, nie bardzo mają narzędzia, nie wiedzą, w jaki sposób to zrobić i albo sami nie wiedzą, albo nie mają wsparcia. A dzieciaki narażone na dostęp do takich treści najzwyczajniej wypaczają swoje wyobrażenie na temat relacji międzyludzkich, uprzedmiotawiają drugą osobę. Oni mówią, że nie do końca wiedzą, czy to, co widzą, oglądając takie treści, czy to jest bliższe prawdy, czy fikcji. Nie są w stanie jednoznacznie tego określić. No i wchodzą później w dorosłość z takim wyobrażeniem takich relacji, które są im tam podsuwane przez algorytmy.
Tak zastanawiam się i też pani dwukrotnie to powtórzyła w naszej rozmowie, pani doktor, o tym, że to jest już rzeczywistość codzienna nasza. I też przeprowadzając różnego rodzaju badania, choćby podczas naszej rozmowy zajrzałem, ile ja czasu spędzam przed ekranem, przypomniałem sobie mniej więcej, jak wyglądał harmonogram mojego tygodnia, to też ten telefon stał się narzędziem, bez którego czasami trudno sobie poradzić, choćby w podróży służąc jako nawigacja. To też jest logowanie się do sieci. Choćby słuchając podcastów podczas spaceru. To też jest korzystanie z tej przestrzeni internetowej. Może zbyt rygorystycznie definiujemy albo traktujemy nasze związki z cyberprzestrzenią.
Kiedy byśmy mówili o takiej aktywności w tle, o której pan redaktor teraz wspomina, czyli słuchanie podcastu, muzyki podczas podróży, uprawiania sportu, no to inaczej traktujemy taką aktywność. Te dane, które ja przytaczałam, dotyczą aktywności, kiedy ktoś świadomie przegląda, aktywnie przegląda strony, portale, ogląda filmy i to już jest innego rodzaju aktywność, którą możemy traktować jako właśnie tą wpływającą.
Czyli, przepraszam, wejście w cyberprzestrzeń z premedytacją. I z poświęceniem całkowitej uwagi.
Tak, intencyjnie. No i mówimy wtedy, ale tak, dorośli również mają, powinni dbać o cyberhigienę, bo no, nowe technologie są codziennością. Będą wkraczały w nasze życie w jeszcze więcej obszarów. No bo trudno sobie teraz wyobrazić, żebyśmy nagle przestali komunikować się za pomocą smartfona. To już dla młodszych, dla 30-latków jest niewyobrażalne. To co dopiero dla nastolatków, które urodziły się już w czasie, kiedy no, te urządzenia już były dostępne. One nie wyobrażają sobie świata bez tego. Dodatkowo coraz więcej spraw urzędowych załatwiamy za pomocą internetu. Będzie jeszcze więcej usług oferowanych za pomocą internetu. Nie wyobrażamy sobie bankowości bez bankowości internetowej. To zdecydowanie zmieniło w wielu płaszczyznach, ułatwiło nam funkcjonowanie. Więc nie chodzi o eliminowanie, tylko chodzi o równowagę. No bo to tak jakbyśmy mówili, że jedzenie słodyczy jest czymś złym, ale zjedzenie deseru niekoniecznie. Zatem chodzi o równowagę, a nie przebodźcowanie jednym rodzajem aktywności i nie zastępowanie relacji offline'owych online'owymi. I teraz wyobraźmy sobie, że wchodzi jakieś zagrożenie, wchodzi sztuczna inteligencja, ChatGPT. I co dziesiąty, częściej niż co dziesiąty nastolatek już mówi o tym, że chętnie dzieli się swoim problemem ze sztuczną inteligencją i pyta o radę, niż osobę dorosłą czy kogoś ze swojego otoczenia. No, dlaczego tak robi? No bo sztuczna inteligencja go nie oceni, nie będzie miał konsekwencji, może swobodnie zadać to pytanie, ale te relacje się tworzą. A skądinąd z innych badań wiemy, że sytuacje, skrajne sytuacje, kiedy dzieciaki poszukują różnych treści związanych na przykład z ograniczaniem jedzenia, samookaleczeniami. Jeśli one poszukują takich treści, to algorytmy automatycznie podsuwają im podobne treści, więc z jednej strony dziecko ma problem, w sieci zadaje takie pytania, a z drugiej strony co chwila otrzymuje takie informacje, bo algorytm już zidentyfikował to dziecko jako odbiorcę, potencjalnego odbiorcę tych treści. No to jest wielkie niebezpieczeństwo, że algorytmy mogą zdecydować w kwestiach problematycznych dotyczących nastolatków.
Bardzo
dorośli pani też pytają.
No tak, tak.
Sztuczną inteligencję.
Tak, znajdują powierników swoich spraw, nawet tych najcięższego kalibru. Doktor Agnieszka Ładno była z nami, kierownik Zespołu Badań nad Cyberprzestrzenią i Cyberbezpieczeństwem NASK, Państwowy Instytut Badawczy. Bardzo pani dziękuję za poświęcony nam czas.
Dziękuję serdecznie.
Informacje.
Pozdrawiam.
Dziękuję, pozdrawiamy również. Informacje Radia Tok FM przed nami.
Reklama.
Ekstra rabaty w RTV Euro AGD na produkty objęte promocją. Na przykład laptop gamingowy Lenovo, procesor Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5199. Teraz za 4999 zł. I do lipca nie płacisz. Aż 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 18 marca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Nowy Samsung Galaxy S26 Ultra już w przedsprzedaży. Kup w MediaMarkt model z dwa razy większą pamięcią w supercenie i zyskaj do 2000 zł w programie odkup. Dodatkowo skorzystaj z oferty ratalnej do 30 rat 0% i do pół roku nie płacisz na najnowsze produkty Galaxy w sklepach i na MediaMarkt.pl. RRSO 0%. Promocja trwa do 10 marca bieżącego roku. Szczegóły w MediaMarkt. Program odkup prowadzony przez Foxway OU. Kwota dotyczy odkupu Galaxy S24 Ultra w stanie dobrym. Warunki i ograniczenia na Samsung odkup Foxway Tech i w regulaminie.
Wiedza. Lek na fake. Dezinformacja działa szybko, dlatego edukacja musi działać szybciej. Uczymy najmłodszych rozpoznawać fake newsy i manipulacje.